Na tym się zatrzymaliśmy. No i no, po prostu tak ma być. No musi nad nami być jakiś wicz, taka jest ludzka natura. Jakieś takie czynniki dyscyplinujące, szczególnie właśnie dzisiaj. Ja już zostawiam tych, którzy nie chodzą do kościoła, to jest ich wybór. Ale niektórzy jeszcze mają jakąś wrażliwość religii, no tak gwoli uczciwości temu, co w Słowie Bożym jest napisane. Powinniśmy to wiedzieć, widzieć, nie powinno nam to umykać, że wszystkie nasze decyzje, wczoraj się z nimi tak akcentował mocno, że grzesznikiem jest się całe życie i więcej ma się lat życia, to jeszcze większy niż się grzesznikiem, bo się tych grzechów niemało popełniło, oczywiście też doznało miłosierdzia, no taka jest właśnie ludzka natura. I dlatego musi być coś, co będzie nas jakoś powstrzymywało, tak bym powiedział, to odczucie, że nic Panu Bogu nie umknie i to, że dzisiaj jest ogromną swobodą. No, decydują się ludzie na wchodzenie w grzech, szczególnie na tej płaszczyźnie duchowej właśnie, szczególnie na tej płaszczyźnie cielesnej. To też może z tego wynika, że gdzieś to umknęło, że Pan Bóg nic nie umknie, że jak staniemy przed Panem Bogiem, to się dokona. Sądzi Bóg. Ale zobaczcie, no to jest do nas. Ta cała treść zaczyna się od tej świętości małżeństwa, kończy się właśnie na tym, że to będzie podlegało u Pana Boga ocenie. Jeszcze lubię tylko pokazać takie malutkie dla nas pogłębienie przesłania tego fragmentu, wyjaśniając, jakie tutaj jest oryginalne słowo greckie zastosowane. Bo to wyrażenie we czci jest zapisane w oryginalnym tekście słowem kimios, a ono oznacza coś drogocennego, szacownego, drogiego, otoczonego czcią. No dobrze. No to już wiemy. Teraz, jaki jest dalszy krok, jak chcemy z danego fragmentu, nawet odwołując się do tekstu oryginalnego, wydobyć jak najwięcej przesłania? Trzeba po prostu sprawdzić, gdzie jeszcze to słowo występuje w innych miejscach. W jakim kontekście? Co ma ono przybliżyć w tych innych miejscach? To jest zasada, nie wiem, czy kiedyś się rozwinęliście na polskim rynku wydawniczym, może 10 lat temu się pojawiła Biblia Jerozolimska. To było w różnych wydawnictwach katolickich reklamowane, że oto mamy Biblię Jerozolimską. Ciekawostka jest taka, że tekst Biblii to jest znana, najbardziej rozpowszechniona Biblia tysiąclecia. No to co jest innością? No właśnie to, że ona ma nie tylko na dole przypisy, ale też takie marginalia, czyli z boku każdej strony jest pokazane, gdzie jeszcze występuje to słowo w innych miejscach Biblii. I od razu można było sobie porównywać. Bo to jest podstawowa zasada wydobywania jakby treści przesłania, taka podstawowa zasada egzegetyczna, żeby szukać, gdzie ono jeszcze występuje, to słowo. No i teraz na tej zasadzie coś oszałamiającego, dla mnie samego też to było niezwykle odkrywcze, kiedy zauważyłem, że to samo słowo święty Piotr zastosował. Teraz patrzcie do czego? Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego poprzednika złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bez smaku, bez zmazy. Wiecie, świadomość świadomości to wskazywanie właśnie tej mocy drogocennej krwi Chrystusa. Nawet się podpowiada, że jak jesteśmy na Eucharystii, ja to stosuję, słuchajcie, ja to stosuję, żebyśmy właśnie w taki sposób próbowali, nawet mówiąc, patrząc na hostię w czasie przeistoczenia, na kielich w czasie przeistoczenia, Panie Jezu, zanurzam w Twojej krwi. No jakiś tam problem, nie? Zanurzam moje dzieci, zanurzam moje małżeństwo, zanurzam problem, nie wiem, mojego brata, zanurzam w Twojej krwi. Wiedząc, że rzeczywiście tak jest, że ona ma taką moc, drogocenna krew Chrystusa. Ale kochani, no to jest to samo słowo, drogocenna, ale patrzcie, łącząc jakby treść tego fragmentu z miejscem dla nas ważnym, jakie my tutaj uzyskujemy przesłanie, że małżeństwo jest tak cenne, jak drogocenna krew Chrystusa. Można się przerazić, nie? Ale spokojnie. Tak łagodnie, tak bardziej praktycznie. Co to znaczy? Że, tak jak tutaj jest napisane, wykupieni nie czymś przemijającym. I to potwierdzają nam te święte małżeństwa wymieniane tutaj. Że słuchajcie, dla nas żyjących małżeństwem sam fakt, że mamy tę moc sakramentu małżeństwa, to zbawienie nam to wystarczy. facet, jako mąż, jako ojciec, żyje przez cały dzień tą świadomością, że mam konkretne zadania, tak zwane obowiązki stanu i robię to pokornie, to co do mnie należy, jako do męża, jako do ojca, jako do mężczyzny. Krótka modlitwa na rozpoczęcie dnia, krótka modlitwa na zakończenie i ciężka charuwa, ciężka praca, bo nie ma z nim. Bo jesteś mężem, jesteś ojcem i masz po prostu pracować. Ale to jest dla nas prosta droga do zbawienia, słuchajcie. Wypełnianie obowiązków stanu, właśnie jak ten osiołek. Pokornie, klapki na oczy, rano się budzę, człap i ciągle ten wózek, noszę ten wór na plecach tych moich obowiązków. Czasami jest może jakieś odczucie buntu, ale facet, o co ci chodzi? Jesteś mężem, jesteś ojcem, zdecydowałeś się na takie życie i heja do roboty, rób swoje, nie podnoś tego łba, nie wymądrzaj się, tylko pokornie rób to, co masz robić. I to jest, słuchajcie, dla nas prosta droga do zbawienia. Co chcę tu przemycić, uważajcie teraz, że my żyjący w małżeństwie wcale nie potrzebujemy jakichś długich godzin modlitw, jakichś, nie wiem, wyjazdów na jakieś rekolekcje co tydzień, co dwa tygodnie, a taki charyzmatyk, tu tam jedziemy, a taki egzorcysta, tu tam jedziemy, a taki Afryka Pielgrzymka, tu tam jedziemy. I tak, słuchajcie, zadyszą z jedzonym na brodzie, co mnie, jeszcze tam, ja spotykam takich ludzi, ja spotykam, którzy się tym nakręcają, w zasadzie tylko tym żyją, że na takich charyzmatyków jeżdżą, że na takie modlitwy uzdrowienie jeżdżą, że na takich egzorcystów jeżdżą i że to jest takie najważniejsze w rozwoju duchowym. Proszę bardzo, ale jak żyję w małżeństwie, to coś ci się przestawiło we mnie. Nie potrzebujesz wcale tego. Jak żyjesz w małżeństwie, to masz po prostu od rana do wieczora solidnie wykonywać to, co robisz. Solidnie jesteś żoną, a ty chcesz jechać w tygodniu na kolejne jakieś tam spotkania modlitewne. Masz obiad mężowi ugotować. Masz porządne jedzenie dzieciom zrobić. Masz chałupę posprzątać. Nie mówię, że można tego nie robić, nie? Tylko chodzi, że wyraźnie wiesz, co masz robić jako matka, jako żona, ale nie, bo tam jest taki charyzmatyk, tam jest taki egzorcysta, no to ja tam muszę jechać, bo tam jeszcze nie byłem, tam jeszcze nie byłam, muszę to zaliczyć, nie? I to jest ci do zbawienia potrzebne, no to uważaj. Bo jak stajesz na Sądzie Bożym i będziesz próbowała się tłumaczyć, będziesz próbował się tłumaczyć, a to ty liderem byłeś, jakiejś wspólnoty, ilu ludzi do zbawienia ciągnęłeś. Pan Bóg ci mówi, gościu, ty się rozminęłeś w ogóle z celem swojego życia. Ty byłeś mężem, ojcem. Ty swoją świętość i duchowość miałeś rozwijać w małżeństwie, w relacji do żony, w relacji do męża. Słuchajcie, żeby sprawa była jasna, wielu ucieka różne tam duchowości, jakieś pielgrzymki, charyzmaty i cuda niewidy, ucieka od problemu w małżeństwie. Bo łatwiej jest być liderem jakiejś wspólnoty nawet, niż żyć w świętości swojego małżeństwa. Łatwiej, bo tam cię docenią. O, Grażynka, jak ty fajna jesteś, jak ty to fajnie organizujesz. No, no, bez ciebie to normalnie ta parafia by się zawaliła. I jaka doceniona, nie, tak jest bardzo. Powiedziałem, Grażynka, tak naprawdę zupełnie ślepo, nie? Ale to, ja to widzę często, że ludzie uciekają od wiele duchowości, od wiele takich klimatów różnorakich, uciekają od problemów w małżeństwie. A to trzeba być stąd. Nam do zbawienia wystarczy małżeństwo. Drogocenna krew jest to samo, co które jesteśmy zbawieni od skupieni. I do przodu. I niewiele więcej. Co więcej z tej duchowości, to jeszcze będzie. To jeszcze będzie dzisiaj w tej ostatniej części, do tego też nam tutaj się przyda nasza ikona świętej rodziny. Słuchajcie, jaki przykład. Śmiesznie troszeczkę może też smutny, bo na takich tygodniowych rekolekcjach, bo się z tym wcześniej poznaliśmy w serce, ale potem ta, bo to organizowała diecezja częstochowska, potem się przejdzie do Trzęsacza. To były tygodniowe rekolekcje tematyczne. Takie młode małżeństwo do mnie podchodzi. Ona szła taka, nie wiem, troszeczkę rozpromieniona, powiedziałbym, ale on szedł sam taki smutny, nie? Bał się, teraz to się bał. Podeszli, on stoi. A ona mówi, nie czy słuchaj, czy to jest normalne, czy tak ma być? No słuchaj, no, mamy trójkę małych dzieci. To małe jest jeszcze w pieluszkach. tak? No i taka sytuacja sprzed paru tygodni znowu, gdzie ja to małe przebieram, a tamta dwójka zaczyna się awanturować, tłuc, wrzeszczeć, krzyczeć. No to ja wołam do męża: hej, zobacz, co tam się dzieje. A on woła: teraz nie mogę, bo mam ją brewiać. I ona mówi: słuchajcie, to jest normalne. On stał, postał, nie? Ja jestem zwykły, normalny chłop. Ja skończyłem zwykłą samochodówkę, zwykłą techniką samochodową. Warsztat samochodowy miałem. Nie z jednego pieca, ale wiatłem. W wojsku 2 lata byłem, to w stanie wojennym. Więc ja do facetów mówię zawsze prostym językiem, nie? Nie mówię na niej tak: słuchaj, następnym razem coś takiego będzie, to bierzesz tego zakupanego pampersa, idziesz do niego, walnij go w łeb tym pampersem i powiedz mu: to jest twój brewiarz. To jest twój brewiarz. I powiedz mu: facet, obudź się. Co ty, kurna, księdzem jesteś? Zakonnikiem jesteś? Jesteś męczeniowcem. Czemu byłeś do seminarium? Czemu byłeś do klasztoru? Byś sobie brewiarza odmawiał. I nie wiem, ile różańców, koronę i co tam jeszcze. Nowenny jakieś takie i inne. Ty jesteś mężem. Ty jesteś ojcem. Słuchajcie, bo czasami niektórzy mają też takie poczucie winy, nie? Bo ktoś tam mówi, ile on się modli. Na jakie on rekolekcje nie jeździ. Jakie to on nowenny nie odmawia. A ty tego słuchasz, jak sobie myślisz: kurde, to jestem pogani, nie? To tam 5 minut dziennie się nie modlę. Tu ja normalnie w ostatnim zakamarku piekła, nie? A ten się tyle modli. No można by takie poczucie winy, nie? A słuchajcie, to jest dla nas piękne. Dla małżonku. Bo taka młoda mama, która nie wie, ile razy dziennie musi to dziecko przebrać, jak nie wiem, znowu ma rozwolnienie, no wiecie, gdzie o czym mówię, kolejny pampers, zapaćkały, kolejne usmarowanie po pachy, trzeba go być, przebierać, a ono znowu się zrobię i znowu całe musi być przebierane. To jest najpiękniejszy brewiarz. Słuchajcie, Pan Bóg na to patrzy i mówi: ludzie, ja bym nawet tego nie ruszał, dziewczyny. Podziwiam was. I to jest najpiękniejsza modlitwa. To jest najpiękniejsza modlitwa, naprawdę. I to punkt, nie wiem, bo ja teraz nawet dzisiaj rano z Grzesiem rozmawiam. Ja dużo się modlę, bardzo lubię się modlić, dużo radości mi to sprawia, ale teraz dzieci z obrych wyszły, my mamy tylko do ogarnięcia, Bola ma psa, ja mam kota, więc niewiele roboty. Kot na to wychodzi, więc nawet kuwety nie muszę sprzątać. Niewiele tam potrzebować, Jola ma wobec mnie, ja wobec niej. Słuchajcie, ugotowała garnę kapuśniaku, bo już kapustę zakreśliliśmy, już jest tak pyszna, że Jola ugotowała garnę kapuśniaku. I ten kapuśniak 4 dni jedliśmy, my się nie przeje kapuśniak, ja uwielbiam kapuśniak, więc niewiele wobec siebie mamy obowiązku. Jola jeszcze pracuje, ja też mam te swoje zajęcia. Więc my sobie, że tak powiem, nie musimy za wiele trudu zadawać, żeby coś dla siebie nawzajem robić, więc dużo więcej czasu mamy, więc teraz się mogę modlić. Ale jak dzieci w domu były, ja bym nawet przez ładne sekundy nie pomyślał, że ja mam jechać na jakieś rekolekcje w weekend, zaniedbując to, że ja mam być w weekend w domu z dziećmi. Nawet bym nie pomyślał. Więc kochani, jakie to jest fajne. Nie wzbudzajcie sobie poczucia winy. Dla nas żyjących w małżeństwie, w rodzicielstwie, najpiękniejszą modlitwą jest właśnie to, że harujemy od rana do wieczora. Robiąc dokładnie to, co nam robić. Mówiłem, że się od wiosny robię remont. No, dużo tej pracy. Ładnych parę godzin codziennie. Od poniedziałku do czwartku, od poniedziałku do piątku. Zaczynam dzień i mówię: Panie Jezu, ja tą pracę ofiaruję w intencji naszych dzieci. Joli. I słuchajcie, ta praca, te 4-5 godzin, 6-7 godzin, to jest moja modlitwa. To jest moja modlitwa, słyszycie? My się modlimy pracą. Nie wzbudzajmy sobie poczucia winy. A jak będzie potem czasem, mniej będzie różnych obowiązków, będzie więcej czasu na brewiarze, na rekolekcje, na różańce. Proszę bardzo, no nie daj Boże, żebyśmy tyle szli w duchowość, zaniedbując małżeństwo i rodzinę. Nie chcę tego Panu. Naprawdę Panu tego nie chcę. I to jest dla nas cudowne. Słuchajcie, w papudkach do nieba. W papudkach do nieba. Masz być dobrym mężem, żoną, dobrym ojcem. ojcem, matką i w pochódkach wybrał. Taką moc ma sakrament małżeństwa. I to między innymi właśnie z tego wydobywamy, z tego porównywania tych miejsc, gdzie występuje to słowo. No i teraz już takie fajne konkrety dla nas. We czci święte, doskonałe, szacunek, takie tutaj ładne podpowiedzi dawaliście. No i też to, że ma być najważniejsze. Tu Grześ powiedział mi imię? Imię. I Roman powiedział, że małżeństwo najważniejsze, mamy je uporządkowywać. No konkret, we czci, tak mamy je uznawać. Rzeczywiście ja tak lubię prowokować, pytać, co jest najważniejsze w życiu dla ciebie. Rodzina, praca, hobby, pieniążki, kariera, wykształcenie. Takie różne płaszczyzny naszego zaangażowania. No właśnie również to, na zaangażowanie w życie Kościoła. To wszystko jest bardzo ważne. To wszystko jest bardzo ważne. Ale zasada jest bardzo prosta. Od dnia ślubu do końca życia największą wartością ze względu na Boga, ze względu na wiarę, staje się małżeństwo. I te trzy wykrzykniki, nie? Czyli zobaczcie, na czym ma polegać jakby obecność tej świadomości, że to wszystko jest ważne, ale małżeństwo tutaj, małżeństwo najważniejsze i wówczas wszystko, co robię, co się angażuję, albo co planuję robić, podporządkowuje małżeństwo. Proste pytanie. Czy to, co teraz robię, co się angażuję, służy dobru mojego małżeństwa? Zobaczcie taki prosty przykład. Chociażby to. Wczoraj rozmawiałem z takim, nie przedwczoraj, z takim kawałek. Nie wczoraj 10, być mówi na rozmowę telefoniczną, nie? Na pewne rzeczy, bo planujemy takie zadanie realizować. No, jeszcze omawialiśmy. Ja mówię, no takie rzeczy musimy też w tym projekcie, w tym zadaniu ująć, żeby pokazać, że małżeństwo jest największą wartością. Nie może na przykład, tak akurat mi do głowy przyszło w tej rozmowy, małżeństwo przegrywać z jakimś zaangażowaniem w życie polityczne, bo mamy takiego wspólnego znajomego, też on się w tej rozmowie pojawił, polityka, który po uszy jest w polityce zaangażowany, nie? Nie może małżeństwo przegrywać nawet z takim odczuciem, ale to, co ja teraz robię dla ojczyzny, dla dobra wspólnego, jest tak ważne, że nawet, no nie wiem, usprawiedliwia to zaniedbywanie mojego małżeństwa. Ja mówię, ja nie odnajduję takiej sytuacji, w której coś by mi dawało możliwość, żebym sobie usprawiedliwiał, że tak, ja mam się tak angażować, macham ręką na moje małżeństwo. Nie znajduję takiej sytuacji. A on mówi, panie sobie, ale w historii powstania były różne takie walki wyzwoleńcze były. No i mężczyźni szli, żołnierze pytali o to. I tu bym się z księdzem zgodził, tak mówię. Bo gdyby w tej chwili stanął na granicy, nie już nawet nie stanął, tylko przekroczył naszą granicę jakiś wróg, agresor. I byłaby wojna, taka prawdziwa wojna o wolność. Mam 61 lat, bo może mnie nie pokłaniał po prostu. A jak nie, to mi się na ochotnika zgłosił. Powiedziałbym, jestem na przykład dobrym kierowcą, albo mam stopień kaprawa z wojska, no to może się czegoś przyda. I on powiedział, co stoi, tu masz być przy mnie. Nie, Jorko, ty moja, idę na wojnę. To co dla ciebie małżeństwo jest mniej ważne niż wojna? Tak, Jorko, ty moja. I to jest chyba taka jedyna sytuacja, w której, żeby powiedzieć nie, nie małżeństwo. Albo inaczej to powiedzieć, kochani, dobrze, możesz się nie zgadzać, ale ja idę na tą wojnę, żeby bronić naszego małżeństwa, bronić naszych dzieci, bronić naszych muszek. O, to by może Jorkę przekonało, bo ona pierwszy skłopana na nasze wnoczki. To idź, dobra, w obronie naszej ojczyzny, nie? Ale to jest chyba jedyna sytuacja. Natomiast słuchajcie, to nic innego nie usprawiedliwia. Bo ja miałem takie piękne spotkanie. Fajne przeżycie zwykle. W Kluszkach po Wołodzią. Klusz. Jak tak to podkreślam, bo tam mnie zaprosiło takie środowisko patriotyczne, podkreślając, że co miesiąc mają msze za ojczyznę, i co miesiąc potem przyjeżdżają, mają takie spotkanie w domu kultury, kogoś zapraszają i jakąś taką prelekcję na temat, nie wiem, patriotyzmu ojczyzny, czy kogoś zasłużonego dla tej wartości, nie? No i mnie na taką prelekcję zaprosili. Fajne wydarzenie. Dużo facetów, słuchajcie, pod karawanami, czyli widać jacyś politycy, społecznicy, radni, nie wiem, burmistrzowie, wójtowie i co tam jeszcze, nie? Sporo tych facetów siedziało na tej sali i to też miało mniej więcej o tym powiedzieć jako wartość dla narodu, na małżeństwo, nie? I rodzina oczywiście, nie? I tak mówię do nich, panowie, jestem z was dumny, każdy z was na pewno niewątpliwie coś bardzo ważnego i konkretnego robi dla dobra ojczyzny, dla dobra swojej małej ojczyzny. Tam też był starosta powiatowy. Zresztą to oni z żoną mnie tam zaprosili do tej koruszyny, nie? Robicie coś fantastycznego, ważnego dla dobra ojczyzny, ale panowie, przestawcie moje wasze myślenie. Kiedy ostatnio z żoną byłeś na romantycznej randce małżeńskiej, na romantycznej kolacyjce we dwoje, były tacy zdziwieni. Ja mówię, tak, bo jeśli myślisz o dobru ojczyzny, to dla ojczyzny najważniejsza jest jakość twojego małżeństwa i ze względu na dobro ojczyzny w najbliższym roku zabierasz żonę na romantyczną kolacyjkę. No i to troszeczkę takie dłuższe myślenie, nie? Takich społeczników, zaangażowanych, połóżczy, radny, wójt, burmistrz, starosta, poseł na Sejm, on tu będzie świat ratował. Gościu, przestań! Przestań! Małżeństwo najważniejsze. Małżeństwo. No i wybory się zbliżają, listy wyborcze, komitety wyborcze, kandydatów, gościu przychodzi do żony, nakręcony, słuchaj, zobacz, tu listę, oczy otworzymy, tu będę kandydował na radnego, osiedlenie, gminie, boisko, co tam jeszcze, bezpieczeństwo podniesiemy. A żona poproszony, w tym są dobre, pozytywne, siadaj, jak nie zupa stygnie, tu jest super. Nie gadaj na radnego, ale Kaśka, zobacz, co my tu zrobimy, bezpieczeństwo, osiedlenie, boisko, salę gimnastyczną, rozumiemy. Gościu, siadaj, to jest obiad, teraz słuchaj mnie, ona do niego, ja on go słuchaj. Dobrze, bądźcie sobie tym radnym, tym wójtem, tym burmistrzem. Ale czy to będzie służyło dobru naszego małżeństwa? Ale kobieto, o co ci chodzi? Ojczyzna, gmina, ośrodek, bezpieczeństwo, nie? Faceci się nakręcają, nie? Taki nakręcony. Ona mówi, że sobie to rozumie. Ale czy to będzie służyło dobru naszego małżeństwa? Ty się już teraz połóż i tą kampanię wyborczą angażujesz. A co dopiero jak wygrasz tam, pójdziesz tam w to i będziesz tam jakiś radny, no to już zapomnisz, że jesteś mężem, zapomnisz o małżeństwie. Przecież to jest kosmos, nie? Facet nie wie, o czym ona mówi, a ona mu spokojnie mówi, tak jak powinno być. Małżeństwa najważniejsze. Małżeństwa najważniejsze. Ja ci nie mówię, że nie masz iść w tą politykę, tylko masz mieć ten czujnik bezpieczeństwa. Czy to, co teraz robię, co się angażuje, albo co planuje robić, służy dobru mojego małżeństwa, bo ono jest najważniejsze. Bo ono jest najważniejsze. Ani no, trzeba to robić kierunkowe, to naszą mentalność, bo zobaczcie, w tych wszystkich płaszczyznach tutaj, no nie wiem, no wszystko można pokazywać. Ile małżeństw przebywa na przykład z pieniędzy? Gdzie facet się po uszy angażuje, zarabia, zarabia, zarabia. I nawet nie zauważa, że mu się małżeństwo rozpada. Taką rozmowę miałem dramatyczną z takim młodym biznesmenem, który wprost powiedział, że ona zostawiła go z dziećmi, podeszła, ale mówi, nie ma po to pretensji. Ona mnie już dużo wcześniej mówiła, hamuj trochę. Ty nie masz czasu dla mnie, ty nie masz czasu dla dzieci. I on mówi, moje małżeństwo przegrało z pieniędzy. Ktoś na takich rekolekcjach przyjeżdża facet, to jeszcze było z 10 lat temu. Czarne Audi Q7. Byłem nigdy do tamtej pory wśród uczestników, uczestnika, który przyjeżdża czarnym autem ku siebie, a innym mówi na tych rekolekcjach, też tak z takim drżeniem w głosie, czy wiesz, ale wszystkie czarne auty ku siebie są na liście mafii, bo oni tych aut nie kradną. Nie kradną, bo się boją, żeby jeden drugiego nie ukradł, i wtedy może być wojna między gangami. Ciekawa historia z tym facetem była. Naprawdę, słuchajcie, największa atrakcja tych rekolekcji, nie? No ale on właśnie to powiedział. Słuchaj, forsa taka, siaka, owaka, bo mi pożyczył Google'owi 8 milionów, że mam tylko 3. On tak dobry, nie? Fantastyczne rozmowy z nim. z książek, że jestem rocznik 59, bo on nie mówi, wiesz co, ja też. I tak mnie poklepał, nie? To jesteśmy rówieśnikami. Mam takiego kumpla, słuchajcie, nie wiem co to za babka, ale takiego kumpla mam. I on mówi, nieźle narosła miałem w życiu, nie? Dziewczynka, dziecko z tego związku potrzebne. No i mówi, moje małżeństwo na wosku, na wosku. Ale dla mnie to nie przeszkadzało, w Polsce żyjcie, alkohol, dziewczynki, nie, dla mnie to nie przeszkadzało. Ale żona, no, i żona sobie pan nie postawiła, bo jedziemy dalej, kolekcja, no rozwód. On mówi, jaki rozwód, moi ludzie, nigdy rozwodów nie było, ja mam swój honor, no, żadnych rozwodów, nie. Dlatego jestem dla tych rekolekcjach. Ale pani właśnie mówił o tym, jak wchodzi w to, jak wchodzi w Polsa, biznes i te wszystkie jakby klimaty z tym związane, więc też, przepraszam, no to zmienianie dziewczyn na mocze roczników jako taki standard w sferach, nie? I małżeństwo się zawraca, jakie tu jest dzisiaj powszechne, słuchajcie, nie? To akurat taki przykład powiedziałem, no skrajny, ale to jest, no, słuchajcie, nawet hobby, gdzie facet idzie jakiś hobby, ja nie mówię, żeby tego nie było. Ja też lubię jakieś tam swoje zaangażowania. Wyjaczone mówi, kochanie, wyhamuj trochę. Dobrze, no i ja rozumiem, że to ciebie ważne. Ale to rzeczy jakby tu pośrodkujmy. Bo zobaczcie, często to właśnie rząd delikatnie zwraca na uwagę. Ale proszę was, mamy nigdy tego nie lekceważyć. Coś takiego, co się nazywa tą kobiecą intuicją, to jest ten moment. Bo dziewczyny to się najbardziej przejawia właśnie w tym wyczuciu niebezpieczeństw. W tym wyczuciu zagrożeń. Chyba po to Pan Bóg dał naszym żonom taki zmysł, taką zdolność, że one wyczuwają coś, co jest niebezpieczne dla naszych... Ja wiem, że my często reagujemy, nie przesadzaj kobieto, znowu przesadzasz, nie? Ale to w większości jednak się sprawdza, jak ona czuje, że to jest coś dobrego. Wtedy no, usiądźcie i porozmawiajcie i bądź tak otwarty, bo ona ci mówi, ja tak czuję, że to jest niebezpieczne dla naszego małżeństwa. No i to również i to, słuchajcie, bo parę takich dramatycznych rozmów, gdzie to żona mówiła, panie Czesławie, ja mam tego dosyć, ja już nie widzę tego naszego proboszcza. On we wszystko, co tylko możliwe, męża wciąga i to ma robić, to ma robić, to ma robić, a mężowi jakoś pasuje. I ja mówię, kochani, ale ty jesteś wszystkim moim mężem, a nie mężem proboszcza. Ty jesteś moim mężem. Ja bym chciała, żebyśmy razem sobie gdzieś poszli, razem sobie te bawy byli, razem sobie te telewizje obejrzeli. A my siedzimy coś razem, oglądamy telefon, dzwoni proboszcz, dzwoni, on rzuca wszystko i biegnie do proboszcza, nie? No już tego proboszcza nienawidzę, jeszcze chwila, a na pokaz nienawidzę. Słuchajcie, no z dramatyzmem głosia, on siedział w pokoju, nie obok niej i no słuchał tego, tylko no, okazuje się, że takie niebezpieczeństwa mogą być, nie? To jest jakieś nasze zaangażowanie w życie Kościoła. I te wspólnoty, słuchajcie, jakaś wielka odnowa charyzmatyczna. I żona mówi, pani słuchajcie, to jest normalne. Co tydzień gdzieś jeździ? Jakieś rekolekcje, jakieś ewangelizacje, jakieś, jak to się w ogóle nazywa? Seminaria, o jakieś seminaria. Ciężko pracuje cały tydzień, przychodzi piątek, bo się pakuje i jedzie. Żona, dwójka dzieci, dwóch synków, słuchajcie, biegu nastoletnich. I ja mówię, słuchaj, sobota, no z dziećmi na jakiś mecz byś pojechał, na rower, na piłkę, gdzieś tam, na libry. Nie, ja muszę ewangelizować. A ja wtedy też z proboszczem rozmawiam, więc proboszczu, to proboszcz ma odpowiedzieć. Mówię, ani minuty dłużej nie chcę cię tej wspólnocie widzieć, ani minuty dłużej. Twoje małżeństwo wisi na włosku. Twoje ojcostwo jest w ruinie. I to jest dla ciebie najważniejsze, a nie to, że jesteś liderem grupy i świat ewangelizujesz, nie? Mówię, proboszcz, czego musi ci proboszcz to powiedzieć? No proboszcz mi trochę zakłopotany, bo fajną robotę mu wyrobił. Ja taką tam fajną wspólnotę prowadzi dwa lata. A wiem, słuchajcie, ja mam, nie widzi tego. Nie widzi tego. Słuchajcie, jak wiele katechetek mówi, panie Sławie, no bo zadyszka, bo wszystkiego nas ciąga, wszystkiego nas angażuje, a ja jestem żoną i matką. Ja chcę być trochę w domu, z dziećmi, nie? Proszę, my nie widzą tego. Więc też musimy tak delikatnie korygować naszych proboszczów, jak coś nas tam ciągają. Proboszczu, dobrze, ale jestem mężem i końcem, ja muszę wyhamować, ja muszę przez tym tutaj jakby być, żeby nie zaniedbywać tego. O, a więc zasada działania jest prosta, to wszystko jest ważne, ale małżeństwo jest najważniejsze i wszystko, co robię, podporządkowuję małżeństwu. Od i tyle, bo Pan mógł zapytać i nie będzie ani nic. Ale ja byłem liderem wspólnoty. Ty przede wszystkim byłeś mężem i ojcem, żoną i matką. Przy czym tu się pojawia pewien skrzyk i lubię to wyjaśniać, no bo jak to jest, no to jak mówię, że rodzina jest dla mnie najważniejsza, to jest coś niedobrego. No przecież jak mówię o rodzinie, mówię o małżeństwie. No właśnie nie, słuchajcie. I wielu z nas popełnia ten błąd i wielu też duchownych popełnia ten błąd. I ja to lubię mówić naszych kochanych kapłanów. To znaczy co? No właśnie, spójrzmy na to, słuchajcie, to było ponad 60 lat temu, kiedy kochany święty Jan Paweł II wygłaszał ten cykl wykładów i potem zredagował tą publikację Miłość i Odpowiedzialność. To było ponad 60 lat temu. I wtedy tam się pojawiło no, takie zdanie, no taki fragment. Rodzina jest instytucją u podstaw, które stoi małżeństwo. I samo to tak. Czyli fundamentem rodziny jest małżeństwo. Okej, drugie zdanie. Nie można w życiu wielkiego społeczeństwa ustawić prawidłowo rodziny, nie ustawiając prawidłowo małżeństwa. Nie patrzcie nawet, tylko na razie na tym drugim zdaniu się zatrzymajmy. Co chcę pokazać? Że wielokrotnie mamy takie nastawienie, jak w naszym duszpasterzy. Rodzina najważniejsza, wspierajmy rodzinę, festyny rodzinne, dni rodzinne, co tam jeszcze, bo rodzina najważniejsza. Nie. Nie rodzina. Mówcie tak nawet swoim duszpasterzom. Przecież zależy tak ksiądz dużo mówi o tym, że rodzina jest najważniejsza, skoro ona nie jest najważniejsza. O co jest najważniejsze? Małżeństwo jest najważniejsze. No przecież może coś na to samo, jak mówimy o rodzinie, mówimy o małżeństwie. Nie! Czymś innym jest małżeństwo, czymś innym jest rodzina. Ale to małżeństwo jest najważniejsze. Zwłaszcza na treść tego drugiego zdania. Nie można ustawić prawidłowo rodziny, zanim się nie ustawi prawidłowo małżeństwa. Nie przyniesie to żadnego. On nie powiedział wtedy, słabe będą efekty, tylko powiedział, nie można. Nie będzie żadnych efektów. Jak będziemy coś robili dla rodziny, nie widząc małżeństwa. Czyli chcąc coś autentycznie też takiego efektywnego zrobić dla rodziny, zajmijmy się małżeństwem, a wtedy nam się rodzina ustawi. No i potem wyjaśnia, nie znaczy to jednak, że małżeństwo należy traktować tylko wyłącznie jako środek do celu, którym jest rodzina, jakkolwiek bowiem małżeństwo naturalną drogą prowadzi do jej zaistnienia i powinno być na nią otwarte, to jednak przez to samo małżeństwo bynajmniej nie zagraca się rodzinie. Zyskuje ono swoją odrębność, zachowuje ono swoją odrębność jako instytucja, której wewnętrzna struktura jest inna, różna od wewnętrznej struktury rodziny. Słuchajcie, jeśli jakiś kapłan albo jakiś lider mówi, że małżeństwo i rodzina to jest to samo, jak mówimy o rodzinie, mówimy o małżeństwie, to powiedzcie wtedy błąd. Błąd teologiczny. Prawda błąd, tak? Bo czymś innym jest małżeństwo, czymś innym jest rodzina. I powiedział to święty Jan Paweł II. No musimy to pokazywać. Bośmy się naprawdę zapędzili niby w te działania na rzecz rodziny, a jakie mamy efekty? Małżeństwa nam się sypią nawet na szyję w katolickiej Polsce. Spada ilość wygnanych małżeństw. I coś prawie najgorszego. No dobra, pójdziemy w to. W politykę. Pójdziemy w polityce. Demografia. Co my mamy w tej chwili w Polsce? Kryzys demograficzny. Katastrofę demograficzną. 1,43 dziecka na rodzinę. 1,43 dziecka na małżeństwo. Nie ma prostej zastępowalności, dlatego nie ma przyszłości. W sensie też nawet tej emerytalnej, nie? To się nazywa katastrofa. Największy przyrost demograficzny w tej historii powojennej? Po wojnie dużo. To jest jakiś mit, że w latach 80. W latach 48-65, przypominam, 6 milionów ofiar II wojny światowej. Bieda, zrabowany, zrujnowany, zniszczony kraj. Stalinizm, patrz na kardynała Wyszyńskiego, jak on doświadczał tego stalinizmu. Na najwyższym poziomie, a najwyższy przyrost naturalny. Wtedy mieliśmy prawie co roku ponad 700 tysięcy urodzin. Pamiętacie, jak pracował program 500+, mieliśmy 380 tysięcy, no i taką ambicją było, aby no, coś się posunęło do przodu. No i zaczął się posuwać. W 2016 roku było 390, w 2017 przekroczyliśmy 400 tysięcy. I wielka radość. Niestety w 2018 znowu spadek poniżej 400. A wtedy było 700 tysięcy. Ponad 700 tysięcy rocznie. Dlaczego się ukazuje te lata 80? Bo w latach 80. te dzieci, które się rodziły w tamtym boomie demograficznym, doszły do wieku rozrodczego. Więc siłą rzeczy one się stawały rodzicami, bo ich bardzo dużo, więc jeszcze wtedy dość wysoki wskaźnik był, ale już nie taki wysoki jak w tamtym okresie. I co z tego, że trochę nam drgnęło w tych ilościach narodzin, jak w tym 2016-2017, ponad 25% urodzin dzieci to były urodziny pozamałżeńskie. I co z tego, że my mówimy o jakiejś polityce prorodzinnej właśnie ze względu na katastrofę demograficzną, jak kompletnie nie zauważamy tego, że środowiskiem najbardziej optymalnym do otwartości na potomstwo jest małżeństwo, nie jakiś tam wolny związek. Wolny związek nie jest zainteresowany potomstwem. Małżeństwo, czyli ten zdrowy kierunek polityki prorodzinnej, to jest powiedzenie, dobra, musimy wprowadzać jakieś ulgi podatkowe, jakieś wsparcia finansowe, owszem, ale najważniejsze jest zachęcanie do zawierania małżeństw. Małżeństw, to jest ten kierunek w myśleniu o otwartości na potomstwo w społeczeństwie. Czy jest coś takiego możliwe? Patrz, model węgierski. Jak u nas, słuchajcie, burmistrz Nysy, chyba gdzieś tam w 2017 razem z Radą, wprowadził takie różne promałżeńskie działania, nawet jakieś pożyczki niskoprocentowane, czy jakieś tam inne przywileje, to od razu wszystkie środowiska lewicowo-feministyczno-biegowskie taki szum zrobiły, że dyskryminują wszystkich, którzy nie żyją w małżeństwie. No i niestety musieli się wycofać. A Węgrzy? Słuchajcie, to co my, chciałbym tak powiedzieć was, bo to jest sama młodzież, my z Jolko, jak zabraliśmy małżeństwo w 81 roku, to skorzystaliśmy z pożyczki, która się nazywała MM. MM. To była pożyczka dla młodych małżeństw. Za tą pożyczkę kupiliśmy sobie kanapę, telewizor, pralkę, mikserek, jakiś taki pamiętam, lodówkę. Nikt tego nie mógł kupić, nie było tego, a na MM-ki było. I słuchajcie, taka MM-ka wystarczyła, żeby ludzi jakoś tak motywować, no to okej, ja to mu utrażam, będziemy małżeństwem, dostaniemy kredyt, kupimy telewizor. Inni nie mogą, a my kupimy, bo mamy MM-kę. Chcecie, my kupiliśmy jego właśnie kanapę, też te MM-ki takie fajne, Bongo się nazywało. To by fajne, że to nie tak jeszcze nam służyły. I Węgrzy, słuchajcie, to już robią od 2015 roku. A więc jakieś kredyty niskoprocentowane dla młodych małżeństw. Słuchajcie, jakieś kredyty mieszkaniowe, nawet ostatnio kredyty na zakup samochodu dla małżeństwa, które ma trzecie dziecko, które tam jakoś od razu chyba w połowie są umorzane. Na Węgrzech, nie? Właśnie po to, żeby ludzi zachęcać do małżeństwa. Żeby normalnie uprzywilejować małżeństwa, a nie jakieś tam wolne związki. Wolny związek, partnerka, wolny związek, partnerka i są szczęśliwi, nie? Proszę bardzo, jak ktoś chce, to tak żyje, ale to nie ma nic wspólnego z odpowiedzialnością za ojczyznę, bo trwałość klatki społecznej, to jest małżeństwo. Od efektów zaniesieniem ustawi małżeństwa. I nie ukrywam, że no jakoś tak nad tym najbardziej boleję, osobiście, nie? Że ten styl partner, partnerka, wolny związek i jesteśmy szczęśliwi, to nam wystarczy. W katolickiej Polsce, no niestety, ale to trochę w tym kierunku za mocno już poszło. Ale tu przez to chciałbym nam wyjaśnić. Kochani, proszę Was, zobaczcie, nie może być tak, że jesteśmy małżeństwem. No ale to już dzieciątko urodzi. Urodziło się dzieciątko, to my się przepoczwarzamy w rodzinę. I już nie jesteśmy małżeństwem, tylko rodziną. I już są dzieci najważniejsze, na dzieciach się koncentrujemy, w dzieci inwestujemy, a małżeństwa nie ma, rozmyło się. I rzeczywiście nie ma tego małżeństwa. Zaczęli, że ono zaczyna wchodzić w kryzys. Zatraciło się małżeństwo. Nie może się małżeństwo zatracić. Ono jest czymś zupełnie innym niż rodzina. Więc to, żeby jakby nie było wątpliwości, ale tutaj pokazujemy, że małżeństwo jest ważniejsze niż rodzina. Bo czymś innym jest też małżeństwo, czymś innym jest rodzina. Pytania? Może ta treść wzbudza jakieś wątpliwości? Jeszcze tytuł patriotyczny dzień, bo tutaj mam cały zestaw wypowiedzi bardzo kompetentnych ludzi i z wielu źródeł, pokazujących właśnie dokładnie to, że małżeństwo jest najważniejsze, ale to wszystko przemijemy. Wszystko jest też w tych moich publikacjach, szczególnie w tej brązowej książeczce. Ale bardzo mi się podoba właśnie ta wypowiedź księdza profesora Wajdy. Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety zawarte w myśl Panu Bożego, zapisane w samym Starze Człowieczeństwa, jest w pewnym sensie miejscem, w którym rodzi się naród, zyskuje swoją duchową i moralną swoistość. No zbliża się 15 listopada Marsz Niepodległości. Może byśmy zrobili taką w filmie Marszu Niepodległości. Marsz małżeństw w ramach Marszu Niepodległości. A co będziemy w sobie wyróżnić? Bo to małżeństwo jest miejscem, w którym rodzi się naród. O, fajne, nie? Małżeństwo jest miejscem, w którym rodzi się naród i uzyskuje swoją duchową i moralną swoistość. Małżeństwo w ramach Marszu Niepodległości. A to mi się podoba, słuchajcie. Jorko, ty moja, kocham cię na dobra naszej ojczyzny. Inwestuję w nasze małżeństwo. Porywam cię na romantyczną kulacyjkę. O! Może zróbmy w Dniu Niepodległości tą akcję, jak tutaj Dniu Niepodległości robił randka małżeńska. Nie, ale w dniu nie stanie na 7 listopada, dokładnie, bo 11 listopada. Bo to małżeństwo jest miejscem, w którym rodzi się na to. To jest fajne, nie? Uzyskuje swoją duchową polarną swoistość, ale właśnie na to. O, to mam czyli w października zaczęła się nagrodę Nobla, nie? O. I pan profesor Karl Becker, słuchajcie, dostał nagrodę Nobla w 1952 roku za taką pracę ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Mam w tłumaczeniu polskim 630 stron i w tej pracy jest rozdział pod tytułem Teoria małżeństwa, który ma 60 stron. I pan profesor Karl Becker dostał nagrodę Nobla, że udowodnił metodami naukowymi, co się jego pracę czyta, mam ją w tablecie, w języku polskim, to są same liczby, wykresy, obliczenia, wnioski. Ja przeczytałem to w całości, ale dla mnie to była czarna magia. Taki czysto matematyczno-ekonomiczny język. I on udowodnił metodami naukowymi, że podstawą sukcesu ekonomicznego społeczeństwa jest trwałe, monogamiczne, heteroseksualne małżeństwo koncentrujące się na inwestycjach specyficznych. Ileż tam te inwestycje specyficzne podobiega, nie? U nas trzy inwestycje specyficzne. Tak, tak, nie pomyślał, żeby tak ci po dziecku powiedzieć. Chodź tu ty moja inwestycja specyficzna. Inwestujemy w dzieci, nasza inwestycja specyficzna. I to jest podstawa ekonomicznego sukcesu społeczeństwa. Ja nie wiem, słuchajcie, ja naprawdę kiedy mnie zapytał pana premiera Morawieckiego, panie premierze, czy pan zna tą pracę pana profesora Gary Beckera? Bo pan mówi o innowacyjności, o nowym ładzie, o elektromobilności i o tym, co tam jeszcze. Ale nie wiem, czy pan to wie, panie premierze, że podstawą ekonomicznego rozwoju społeczeństwa jest trwałe, monogamiczne, heteroseksualne małżeństwo otwarte na podobstwo. Nie, przejrzeć, jeżeli on w ogóle jest potrzebny, nie wiem. Ale słuchajcie, on za to dostał nagrodę Nobla! Dziś by nie dostał. Tak? Dziś by powiedzieli, homofobia! Do sądu z nim! Co za dyskryminacja! Trwała autonomiczna heteroseksualna, nie? Do sądu! Na średnicę! Naprawdę, słuchajcie, chociaż wszyscy są z nimi, w jakich czasach już mnie? Bo jak powiedziałem, gdzie mieliśmy taką naszą... Widzę, że Polka chyba na to przyjeżdża. Elitarna grupa. Oblężenie Jasnej Góry. Wersja wierzyna. Nie, ja to żartuję, bo nie, widzę, że Polka nie bojkotują. To inna męska wspólnota, bo bojkotuje męskie oblężenie Jasnej Góry. A skudy jedna. Będę mówił jak ja. Ja wtedy na szczycie arogancji prokuratury powiedziałem do nich tak na pacjentów, 6 tysięcy pacjentów było. Chciałem was namówić do tego, żebyście wzbudzili w sobie nienawiść do najwyższego poziomu. Słuchajcie, na szczycie jest Góry. Maryja, a jak ich namawiam do nienawiści? Żebyście znienawidzili do bólu grzech i poprawność polityczną. To jest obrzydliwe. Ta poprawność polityczna jest obrzydliwa. Nie? To mówienie w imię poprawności, że dwóch facetów to też małżeństwo i że nawet mogą sobie dziecko adoptować. To jest obrzydliwe. Nie bójcie się tego uczucia nienawiści wobec takiej postawy poprawności politycznej. I w imię tej poprawności politycznej on by był dzisiaj ukamienowany przez te wszystkie środowiska. Przecież oni potrafią zniszczyć nawet największe autorytety naukowe, nie? Zniszczyć, dosłownie zniszczyć. Natomiast akcentuję, mówię, 30 lat temu. Ale to jest fajne. I teraz naprawdę, słuchajcie, w wielu kompetentnych źródłach możemy znaleźć potwierdzenie, że fundamentem, i to nie chodzi o społeczeństwo, tylko po prostu mojej rodziny, właśnie na płaszczyźnie ekonomicznej, jest małżeństwo. Jest małżeństwo. I to mi gwarantuje jakby sukces na płaszczyźnie ekonomicznej. O, to tak a propos ważności małżeństwa, ale teraz idziemy jeszcze przed obiadem. Drugi punkt naszej recepty, naszej syntezy, który brzmi hierarchia osób. To dla ciebie jest najważniejszą osobą na świecie. Wybrana grupa statystyczna Polaków mówi: dziecko, rodzice, rodzeństwo, przyjaciółka, kolega, ksiądz proboszcz, koleżanki z grupy modlitewnej. Nic tu nie wymyślamy. Tak jest. No dobrze. Te wszystkie osoby są ważne, ale od dnia się do końca życia najważniejszą osobą dla żony jest mąż. Dla męża jest żona. Kto się ze mną nie zgadza, nie radzę. Nie dlatego, że jestem drogi, że nie gubię się. Tylko dlatego, że nie znajdziesz argumentów. Słuchajcie, taki przykład. Poproszę mnie o rozmowę z młodym małżeństwem, bardzo głębokim kryzysie. Trójka małych dzieci. Dwa małżeństwa i ja pojechaliśmy do jej mieszkania i te dwa małżeństwa zajmowały się trójką tych dzieci, a ja rozmawiałem z tym młodym małżeństwem w kryzysie. Ona w domu, a on w biznesie niemałe pieniądze zarabiające. I ona mówi tak: Pani Wysławie, czy to tak ma wyglądać? Siedzimy w małżeństwo, rozmawiamy, planujemy, ustalamy, podejmujemy decyzję, kończymy rozmowę. On idzie, bierze telefon, dzwoni do swojej mamy, relacjonuje cały przebieg rozmowy, mówi, jakie decyzje podjęliśmy, po czym milknie, słucha: tak, mamusiu, dobrze, mamusiu, tak, zrobię, mamusiu, masz rację, mamusiu. Wraca do żony i mówi: jednak tak nie zrobimy, bo mama powiedziała. tak to znaczy, to im wstępnie jako małżeństwo, nie? Ale tak nie zrobimy, bo mama powiedziała. Słuchajcie, jak ona to powiedziała, to ja myślałem, że normalnie się rzucę na niego, skopię go, zdepczę go, znokautuję go, i normalnie nie piśnie na tej podłodze. Powstrzymałem się na szczęście. Nie był takich służbnych na szczęście gabaretów. Skopałbym go, ale powstrzymałem się. Ale czujecie, nie? Nie wiem, Kościół, po pierwsze, to jest klasyczny przykład totalnego zdeptania przysięgi małżeńskiej. Jakim prawem ty w ogóle relacjonujesz mamie przed jej rozmową? Co ślubujesz przysiędze? Uczciwość małżeńska. Nie masz prawa nic mamie mówić o tym, o czym rozmawiacie. No nie patrz przerażony, nie? Ja mówię tak, chyba że oboje z żoną tak ustalacie, dobrze, ewentualnie możemy o tym rodzicom powiedzieć. Ale oboje z żoną, a nie ty sam relacjonujesz mamę. Nic nie usprawiedliwia podłości tego. Nie masz prawa tego robić. Wasze rozmowy, wasze decyzje, wasze postanowienia są wasze. Ale po drugie, jak ty możesz, zobacz jak ona się czuje, jak ty możesz trwać w takiej postawie, że mama jest dla mnie najważniejsza, a dla ciebie mama najważniejsza, nie żona. On do niej mówi, ale już ci tyle razy mówiłem, ile dla mamy zawdzięcza. Nie wiesz co, to jedno drugie nie przeczy. Ty masz kochać mamę, wdzięczność do końca życia w sercu nosić, ale... I do niego teraz mówię, to już było takie, wiecie, skopanie go na podłodze, ale to nie mamy ślubowałaś. Miłość, wierność, uczciwość, odpuszczać. Mamę masz kochać, pomagać mamie, wdzięczność w sercu do końca życia. Ale to żonę ślubowałaś, jej ślubowałaś. Miłość, wierność, uczciwość, nie opuszczać się. I to ona jest dla ciebie najważniejszą osobą na świecie. Panowie, ja lubię to do was facetów mówić. Masz odwagę bronić swojej żony przed swoją mamą? A często tak trzeba zrobić. Czasami trzeba powiedzieć, mamo, nie masz prawa nic złego o ani powiedzieć. Nie życzę sobie. W ogóle nic mi o niej nie mów. Jak masz tutaj krytykować. Ona jest moją żoną. Ona jest dla mnie najważniejszą osobą na świecie.
Zauważajcie, ona to zniknie i skomplikowała.
A tak w ogóle, co pan mówi o macierzyństwie? małżeństwie wierzy bardzo dużo. Jeśli ani tak myśli, to jest to początek końca waszego małżeństwa. Początek końca waszego małżeństwa. Że dla pani coś najważniejsze. Początek końca waszego małżeństwa. I ona już się nie odezwała, ani była w ogóle przerażona, nie? A słuchajcie, no to właśnie jest w sumie dość proste do wyjaśnienia. Też ten sam argument, że dzieciom nie ślubujesz. Ślubuje ci miłość, wierność, uczciwość. Zobaczcie, ja wiem, tak domyślam się, bo przecież to tylko kobieta ma to doświadczenie. Jak niezwykłym doświadczeniem jest macierzyństwo. I ono potrafi ukierunkować świadomość, myślenie kobiety na macierzyństwo tak jednokierunkowo. Najważniejsze dzieci, kropka, nie? No więc ta emocjonalność, ta uczuciowość, ta psychika kobiety tak działa. Ale tu niestety musi być ten argument racjonalny. Nie ślubujesz dzieciom miłość, wierność, uczciwość, nie opuszczasz do śmierci. Mężowi to ślubujesz. Tylko mężowi. To jest mądrość życiowa, że tak powiem. Ale ten drugi argument, bo ona powiedziała, kocham moje dziewczynki, nasze dzieci, nasze córeczki, one są dla mnie najważniejsze i to jest dla nich najważniejsze. Ja mówię, pani Kasiu, to też jest błąd. Jeśli one dla pani są najważniejsze, a pani uważa, że to jest dla nich najważniejsze, to jest błąd. One tego nie chcą. One nie mogą być dla pani najważniejsze. Dla ich dobra mąż ma być dla pani najważniejszy. Dla ich dobra. Słuchajcie, to jest bardzo ważny argument. Właśnie ten, że nasze dzieci nie chcą tego, aby były dla nas najważniejsze. Dla nas pojedynczo, tak? One tego nie chcą. One też czują to intuicyjnie. Jeśli mama tak mocno akcentuje, że one są najważniejsze, to ona to mogłaby mi to wyrazić. Może nie teraz bym powiedział, mamo, ale ja nie chcę, żebyś ty mnie traktowała jako najważniejszą osobę dla siebie. Ja chcę, żebyś ty tamtę traktowała jako najważniejszą osobę. Tylko tamtę. Czują to dzieci, że to jest jakiś zachwiany. Często też słuchajcie, w kryzysach małżeńskich, to ta miłość mamy do dzieci jest dla niej jakąś ucieczką. Że całą swoją miłość przelewa na dzieci. I już wtedy jakby ma usprawiedliwienie, że ona się musi angażować w odbudowywanie, że tak powiem, relacji małżeńskich. A więc ta hierarchia też, że dla mamy nie dzieci są najważniejsze, tylko współmałżonek, jest naprawdę obiektywnym dobrem dla naszych dzieci. Ale to rozwiniemy, bo trzeci punkt naszej recepty brzmi tak. O, pokarm miłości małżeńskiej, pielęgnacja miłości małżeńskiej, czyli koncentrujemy się na miłości małżeńskiej, tak? Chodzi o to, żeby pokazać ważność jakości tej miłości w naszej codzienności. W naszej codzienności, bo to nie chodzi o teorię. Niemniej, pewien kierunek otrzymujemy, znowu jakby patrząc na przysięgę małżeńską. Słuchajcie, mieć miłość, wierność, uczciwość, opuszczasz do śmierci. Sama ta kolejność potwierdza, że najważniejsza jest miłość. To jest na pierwszym miejscu. Jak to zaraz mówić, myślę, że absolutnie nie mylę się, jeśli mówię, że my byśmy nie musieli mówić tych trzech pozostałych składników przysięgi. Wierność, uczciwość, opuszczasz do śmierci. Bo skoro mieć miłość, no to wiadomo, że we wierność i nie opuszczasz do śmierci. No ale dobrze, no to precyzujemy, to niech będzie. Ale miłość jest na pierwszym miejscu i miłość jest dla nas czymś najważniejszym, ale jednocześnie, uwaga, najważniejszym zadaniem po prostu. Czyli robimy mnóstwo rzeczy w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca, w ciągu życia, ale najważniejsza jest jakość naszej miłości małżeńskiej. I to wymaga konkretnego zaangażowania w ciągu dnia. Będziemy potrzebnie mówić o tym, jakiego zaangażowania. A teraz właśnie to małe rozszerzenie, które nam ładnie koresponduje z tym drugim punktem. Nasza miłość małżeńska dla nas najważniejsza, bo na pierwszym miejscu w treści przysięgi, jest jednocześnie czymś najważniejszym dla naszych dzieci. Czymś najważniejszym dla naszych dzieci. Zobaczcie, mówię takie wydarzenia, jak mam nauki w parafiach, na przykład niedzielnych, dzień temu właśnie takiej dużej wiejskiej parafii też coś takiego miałem. Nauki mam na obszarze. są jeszcze takie parafie, są, słuchajcie, gdzie jeszcze w takim układzie, że nie wiem, gdzieś na poli 12 czy 12 jest szabla dzieci, nie? No i oczywiście bardzo często to jest tak, że przychodzą dzieci pierwszą wojnę z rodzicami, ale często jest tak, że to jeszcze tak jak z tradycji, no, większość rodziców, które ma młodsze dzieci, chodzą na taką niedzielną szabla dzieci. Miesiąc temu byłem, troszkę ponad miesiąc temu, koło Wadowic, Witkowice, duża miejska parafia. I słuchajcie, no byłem urzeczony tym widokiem. Chyba o 11 byłem. Ile ludzi w kościele i ile dzieci w kościele, to w innych częściach Polski już nie jest tak oczywiste, jak tam to zobaczyłem, nie? I teraz patrzcie, tak dużo dzieci, tak dużo młodych rodziców. Ja wtedy mówię tak, kochani rodzice, dla naszych dzieci nie jest najważniejsze to, abyśmy je kochali. Wiecie, co się wtedy dzieje? Bo dzieci są zaniepokojone. Dzieci takie patrzą na mnie. Dzieci to interpretują, że ja mówię, że oni za nie muszą kochać dzieci, nie? To jest coś innego, ale one tak mniej więcej to usłyszały. Kochani rodzice, dla naszych dzieci nie jest najważniejsze to, abyśmy je kochali. Ale ja od razu dobrze zrozumiałem. Nie. Ja nie mówię, że nie mamy kochać dzieci. Mamy kochać dzieci. I wtedy dzieci są spokojniejsze. I wtedy jeszcze coś dopowiadam, słuchajcie. Szczególnie my ojcowie mamy kochać nasze dzieci i mamy im to mówić. Ja bym spadł do składzie, no nie wiem, 300 młodych ojców w kościele i ja mówię, panowie, codziennie masz to dziecko mówić. Kocham cię i jestem z ciebie dumny. Wielu ojców spuszcza głowę, spuszcza, nie? Nie, panowie, i niczym sobie dziecko nie musi na to zasłużyć. Tylko fakt, co jest twoim dzieckiem, zupełnie wystarcza, że ma to od ciebie słyszeć. Jak mama mówi, kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię, jednym kurem wychodzi, drugim wychodzi. Mama od tego jest, żeby kochać. Ale mama też to lubi mówić, no dobra. Ale jak ojciec powie, synu, córko, kocham cię, jestem z ciebie dumny. To jest wydarzenie najważniejsze tego dnia, tego tygodnia. Rzeczywiście wczoraj w historii się zaklina. To dziadek z tego to nic nie będzie. W sensie to jest plaga, to obniżenie poczucia wartości wynikające z niedocenienia przez rodziców. I to już nawet nie z tego, że nie zauważy w ogóle, że coś dobrego dziecko zrobiło, ale często też z tego, że niestety dołuje. Tak, tobie to nigdy nic nie wychodzi. Ciebie to w ogóle na nic nie stać. Tylko same słabe oceny na szkole. Ty to w ogóle do niczego się nie nadajesz. Słuchajcie, no i w takim klimacie wzrastamy i mamy przeklapane przez całe życie. Przez całe życie. Mamy to obniżone poczucie własnej wartości. W ilu źródłach to przeczytamy. Jak ważne jest to, żeby ojciec takie słowa mówił do dziecka. To nic, że masz słabe oceny. To nie jest najważniejsze. Kocham cię i jestem z ciebie dumny. Dziecko jest świąte, kurde, to ja sobie niczym nie muszę na to zasłużyć, żeby robić ten duch. I nawet to że mam kiepskie oceny, to nie jest takie ważne. Zdziwione. A słuchajcie, jak to kalibruje, normalnie całe życie wystawia. Ojciec takie słowa dziecko mówi. Kocham cię, jestem cię duch. Więc mamy kochać nasze dzieci. Mamy im to mówić. Szczególnie my ojcowie. Ale to nie jest najważniejsze. To nie jest najważniejsze w naszych dzieci. Co jest najważniejsze? Jakość naszej miłości małżeńskiej. Wiecie co? Bardzo kompetentne źródła to potwierdzają. Słuchajcie, że tym czynnikiem, który w najwyższym stopniu wpływa na wzrost, rozwój, funkcjonowania naszych dzieci, na każdej płaszczyźnie ich życia i na każdym etapie ich życia. W najwyższym stopniu. Tym czynnikiem jest jakość naszej miłości małżeńskiej. Słuchajcie, na każdej płaszczyźnie, a więc i tej zdrowotnej, i tej osobowościowej, tej intelektualnej, i tej płaszczyźnie jakby sukcesów szkolnych, ale też na każdym etapie. Jakość naszej miłości małżeńskiej. Zauważacie to? Zauważacie? Ja zauważam. pokolenie młodych rodziców dzisiaj, dzieci zaczynają naukę w szkołach i zajęć pozalekcyjnych prawie tyle, co lekcji szkoły. Szkoła zaczyna klub sportowy, jakieś tam bale, korepetycje, języki, basen. I tak z językiem na brodzie rodzice te dzieci, Boże, ty odbierz, ja zawiozę, ty zawiesz, ja odbiorę, ja nie mogę, może babcia, babcia mogę, może dziadek, może sąsiadka, bo ona też nie jeździ. I tak od poniedziałku do soboty, bo w sobotę też, nie? Z językiem na brodzie. I mamy taką świadomość, inwestujemy w dzieci, inwestujemy w dzieci. W świętej pamięci ksiądz Krzysztof Grzybocz, nieżyjący już, przepraszam, doktor psychologii, ale fantastyczny rekolekcjonista, mówi, nasze dzieci brzygają zajęciami pozalekcyjnymi. Przepraszam, to nie dzieci są chore na ambicje, to rodzice są chorzy na ambicje. I włożą na te wszystkie zajęcia pozalekcyjne. Mają takie jakieś przekonanie, że trzeba dzieci inwestować, bo to jest najlepsze, inwestujemy w ich przyszłość. Przepraszam, zahamuj. Najlepsze dla naszych dzieci to jest jakość naszej miłości małżeńskiej. Nie ilość godzin pozalekcyjnych. Skonfrontuj to, tak? Harujesz, zarabiasz, inwestujemy w dzieci, a małżeństwo ruiny. I myślisz, że to, że właśnie dzieciaki są na wszystkich zajęciach, jest dla nich najważniejsze. I na tamto oczywiście na wszystkie zajęcia pieniądze się muszą zdawać. A jak ja ci powiem, dobra, a kiedy byłeś z żoną ostatni na romantycznej kolacyjce? No na to pieniędzy nie ma, bo mamy te wszystkie zajęcia pozalekcyjne. To kurwa, zobacz, jakie pomieszanie z komentarzem.
Panowie, słuchajcie tego. Najlepiej wydane pieniądze, to pieniądze wydane na... Nie na żonę. Nic takiego nie powiedziałeś, nie powiem. Najlepiej wydane pieniądze, to pieniądze wydane na małżeństwo. O, czyli żoną porywa księdzu do galerii, ludźmi tu nie ma, no dobra, tysiąc. No i po co by nawet ze sieci, ona chodzi tam po tych indykach, gdzie się przymierza, ogląda, po co by nie wychowanie do marketu budowlanego, na zresztę tam jest, że jest fajna galeria, na zresztę w tym znaczeniu, że najbliższa galeria Schowy, fajna galeria w Lesznie, a obok niej Kasporama. I się tylko z nią umawiamy, gdzie się spotkamy, o której ona sobie idzie do galerii. Zaczyna od Rosmana, bo od razu Rosman na wejściu, a ja sobie idę do Kasporama. Jestem swoim żywiołem. Nie wiem, tam kupię, ale uwielbiam chodzić po Kasporamie. Uwielbiam te klimaty kasporamowe. Ale potem się spotykamy w galerii, jakieś jedzonko dobre i do kina sobie idziemy. Słuchajcie, jakie fajne wydarzenie, naprawdę. Takie popołudnie, raz na parę miesięcy. Albo przed południem, bo pani jest pewnie przed południem, bo jest mniej ludzi. Więc najlepiej wydane pieniądze to pieniądze wydane na małżeństwo. Ale łącząc to z dziećmi, patrzcie, uwaga, taka niezbędna recepta wychowawcza, najlepszą inwestycją dla naszych dzieci jest inwestycja w swoje małżeństwo.
Fajne, nie? Fajne. Najlepsza inwestycja dla naszych dzieci. Sorry, nie pójdziesz już więcej na te zajęcia sportowe?
A dlaczego? Bo nie mamy pieniędzy, bo musimy sobie jeździć na romantyczne kolacyjki małżeńskie.
No tak, dla dobra naszych dzieci.
Amen.